Trzy kobiety. Zoja Woskresieńska, bajkopisarka, autorka ślicznych opowiadań dla dzieci. Zoja Rybkina, bezwzględna funkcjonariuszka NKWD. Iryna Jarcewa, groźny szpieg. Co je łączyło? To trzy nazwiska tej samej osoby, a jednocześnie trzy tak różne osobowości, że wydaje się nieprawdopodobieństwem, aby kobieta z NKWD, która w uznaniu zasług została promowana do stopnia pułkownika i służyła w komendzie syberyjskiego łagru, mogła pisać bajki pewne wrażliwości i ciepła. Napisała też książkę o swoim życiu. Teraz ja mogę wskazać prawdę. Teraz mogę ujawnić prawdę. Wydano ją w 1993 roku po śmierci autorki, ale prawdy w tej książce nie ma. Najbardziej frapująca sprawa, którą Rybkina zajmowała się z rozkazu przełożonych, pozostaje niewyjaśniona. Miała 13 lat, gdy w 1920 roku jej ojciec zmarł na gruźlicę, pozostawiając rodzinę bez środków do życia. Nie mogła rozumieć charakteru miejsca, w którym znalazła swoją pierwszą pracę z polecenia przyjaciela matki. W 1921 roku Zoja Woskresieńska została bibliotekarką w Smoleńskim Oddziale Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, CK. Należy uznać to za pierwszy fałszywy trop w jej osobistej historii, gdyż trudno sobie wyobrazić takie miejsce jak biblioteka dla czekistów, a jeszcze trudniej czytających książki tych, którzy rabowali, torturowali i mordowali. Bez względu na to, jaką pracę dostała w CK, był to epizod w życiu dorastającej dziewczyny, ale w 1928 roku wróciła do tej instytucji, gdy była już dorosłą kobietą po studiach, zamężną z dzieckiem. Inteligencja i uroda sprawiły, że zaproponowano jej pracę w wydziale zagranicznym i tam zrobiła błyskotliwą karierę, która załamała się dopiero ćwierć wieku później. W 1935 roku już rozwiedziona wyjechała do Helsinek jako zastępczyni dyrektora biura turystycznego Inturist. Wysłanie samotnej kobiety na placówkę zagraniczną było wyrazem szczególnego zaufania do niej, gdyż władze nie lubiły niestabilnych sytuacji rodzinnych, uznając, że ludzie tacy mogą łatwo paść ofiarą intryg służb innego państwa. W Helsinkach poznała Borysa Rybkina, radzieckiego konsula występującego w Finlandii pod fałszywym nazwiskiem Jarcew. Szybko się pobrali, co wyjaśniło niepewny status rodzinny Zoi. Obydwoje realizowali misje nie tylko szpiegowskie, ale i polityczne, które sam Stalin uznał za ważne dla bezpieczeństwa Związku Radzieckiego. Obawiał się, że Finlandia, czując się zagrożona przez bolszewickie mocarstwo, zwróci się ku hitlerowskim Niemcom, co byłoby niekorzystne dla radzieckiego bezpieczeństwa. Granica między obydwoma państwami na przesmyku karelskim biegła 20 parę kilometrów od Leningradu, ważnego radzieckiego ośrodka przemysłu zbrojeniowego. W przypadku wojny zakłady w tym mieście znalazłyby się w zasięgu niemieckich dział ustawionych za fińską granicą. Jeszcze większe zagrożenie stanowiły fińskie wyspy na Bałtyku, które opanowane przez Niemców stałyby się bazami lotniczymi i morskimi, blokującymi radzieckie wody terytorialne. A wielki port w Murmańsku, miejsce o ogromnym znaczeniu strategicznym, znalazłby się w zasięgu niemieckich samolotów startujących z fińskich lotnisk. I tak w istocie stało się w 1941 roku. Jarcew, osobiście instruowany przez Stalina, usiłował wpływać na bieg fińskiej polityki, między innymi korumpując posłów i działaczy małej, ale liczącej się w parlamencie partii małorolnych. Próbował też, choć bezowocnie, doprowadzić do zawarcia układu o wzajemnej pomocy między rządami Finlandii i Związku Radzieckiego, co pozwoliłoby storpedować zbliżenie fińsko-niemieckie. Jednakże dla tajnych operacji wywiadowczych Helsinki miały inne znaczenie. Były bramą, przez którą prześlizgiwali się do zachodniej Europy specjalni wysłannicy. Jarcewowie ich przyjmowali, przetrzymywali przez pewien czas, zapewniali fałszywą tożsamość Finlandii, wyposażali w fałszywe dokumenty i ekspediowali do miejsca akcji. W kwietniu 1935 roku zgłosił się do nich Paweł Sudopłatow, choć wątpliwe, czy znali jego prawdziwe nazwisko. To był ważny człowiek, gdyż przybywał z misją zleconą przez samego Stalina. Zoja przygotowała bezpieczną kwaterę, w której przebywał przez 2 miesiące, choć narzekał, że dostawał tylko 10 marek fińskich dziennie, co wystarczało na skromny posiłek, a nie zawsze pozwalało opłacić ogrzewanie. wreszcie zaopatrzony w fałszywy litewski paszport, wyruszył w podróż do Berlina. Tak zaczynała się akcja, w której celem był Jevhen Konowalec, przywódca ukraińskich nacjonalistów. W Berlinie Szudopłatow przez 3 lata zdobywał jego zaufanie, aby wreszcie w ulicznej kawiarni położyć na stoliku pudełko czekoladek. Wewnątrz była bomba. Jevhen Konowalec zginął rozszarpany wybuchem. Liczba ofiar wśród niewinnych ludzi, którzy znaleźli się w pobliżu, nie jest znana. Zoja i jej mąż Rybkinowie wrócili do Moskwy. Zoja mogła liczyć na awans. Niespodziewanie wyznaczono ją do prowadzenia przesłuchań polskiego szpiega, majora Jerzego Sosnowskiego, który w listopadzie tego roku dostał się w radzieckie ręce. Zdawali sobie sprawę, że jego wiedza o berlińskich siatkach szpiegowskich i działaniach polskiego wywiadu może być ważna dla radzieckich tajnych służb. Dlatego prowadzenie przesłuchań powierzono majorowi bezpieczeństwa państwowego Wasylijowi Zarubinowi. To zrozumiałe, zważając na jego zainteresowania polskimi sprawami i wiedzę na ten temat, jaką zdobywał podczas przesłuchań polskich oficerów w obozie w Starobielsku. Dlaczego jednak takie zadanie postawiono Rybkinie? Być może była to stara gra w dobrego i złego policjanta, w której ona miała być tym dobrym. Może liczono na wpływ jej urody i intelektu na polskiego więźnia. Najprawdopodobniej jednak powodem zainteresowania polskim szpiegiem był jej udział w operacji Przedsięwzięcie, której celem była analiza niemieckich zamierzeń wobec Związku Radzieckiego. Rozmowy z Sosnowskim, świetnie znającym drogi niemieckiej polityki i spraw militarnych, mogły temu sprzyjać. Był to jednak niewielki epizod w jej szpiegowskim życiu. Prawdziwie wielkie wyzwanie i wielka tajemnica miały rozpocząć się w 1941 roku, gdy wysłano ją do Sztokholmu jako attaché prasową ambasady radzieckiej. Jej mąż objął tam stanowisko radcy. Oczywiście była to tylko przykrywka dla ich szpiegowskiej roboty. Wydawałoby się, że Jarcewowie w Szwecji, spokojnym państwie trzymającym się z dala od zgiełku wojny, niewiele będą mieli do zrobienia. Jednakże w takim czasie państwa neutralne, pozostające na uboczu wielkich zmagań, stawały się ważnymi miejscami na szpiegowskiej mapie. Wrogowie, choć toczyli krwawe boje, to czasami musieli ze sobą porozmawiać i w stolicach tych państw wyznaczali miejsca negocjacji. Sztokholm był miejscem szczególnym i to z wielu względów. Przede wszystkim zważając na życzliwą neutralność, jaką dwór i rząd tego państwa zachowywały wobec obydwu największych wrogów. A sympatie wobec Niemiec były bardzo mocne. To Szwecja, a nie Związek Radziecki, umożliwiła w latach 20. i 30. odtworzenie niemieckiej potęgi militarnej. W Szwecji w latach 20. Niemcy wykupili bankrutujące zakłady AB Landswerk, w których potajemnie konstruowali czołgi. Rząd szwedzki, dostrzegając korzyści ze współpracy z Niemcami, rozszerzył ją na inne pola. Na ćwiczenia sił pancernych tego państwa zapraszano majora Heinza Guderiana i innych oficerów Reichswehry, którzy uczestniczyli w organizowaniu manewrów i mogli sprawdzać swoje koncepcje, jakie później wykorzystali przy opracowaniu doktryny Blitzkriegu, która przyniosła zwycięstwa na wielu europejskich frontach. Największą wartością, jaką Szwecja wnosiła do niemieckiego wysiłku wojennego, była ruda żelaza, pozwalająca wytwarzać wysokogatunkową stal. Bez niej Niemcy nie rozpoczęliby wojny. W Sztokholmie Zoja podjęła największe wyzwanie – nawiązać kontakt z Markusem Wallenbergiem, z bogatej i wpływowej rodziny szwedzkich bankierów i przemysłowców. Ich własnością był Enskilda Bank, którego zarząd później został oskarżony przez Stany Zjednoczone o kolaborowanie z hitlerowskimi Niemcami. A Wallenbergowie, jak na biznesmenów przystało, kolaborowali ze wszystkimi, na których mogli zarobić. Z bolszewickim Związkiem Radzieckim również. Zoja nawiązała kontakt z Wallenbergami dzięki Karlowi Erhardowi, szwedzkiemu aktorowi, który był tak zwanym agentem wpływu. Miała uzyskać zgodę na dostawy do Związku Radzieckiego wysokogatunkowej stali dla przemysłu lotniczego. Jednakże radziecki wywiad zwracał uwagę na inne aspekty znajomości z Markusem Wallenbergiem. Szwedzki przemysłowiec stał się pośrednikiem w tajnych negocjacjach Niemców z zachodnimi aliantami, a to było bardzo niepokojące dla Stalina. Donosili o tym z Londynu dwaj radzieccy agenci, Kim Philby, dobrze ulokowany w centrali brytyjskiego wywiadu, i Donald MacLean, wysoki urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szwedzki przemysłowiec odgrywał wielką rolę ze względu na swoją pozycję. przyjaźnił się z królem i, co ważniejsze w tym przypadku, z brytyjskim ambasadorem w Szwecji sir Wiktorem Moletem. Ten pisał o nim w liście do ministra spraw zagranicznych w końcu 1941 roku.
Szanowny panie ministrze, mój przyjaciel Markus Wallenberg wyrusza do Anglii tym samym samolotem, który zabierze ten list i, jak wiem, ma nadzieję, że znajdzie pan czas, aby się z nim spotkać. On jest szwedzkim patriotą, ale nigdy nie zaniedbywał okazywania silnych uczuć probrytyjskich. Moje osobiste relacje z nim i jego rodziną można określić jako bliską przyjaźń.
Następne informacje Mollet nadesłał do ministra w kwietniu 1942 roku. Donosił, że do Sztokholmu przybył baron Waldemar von Oppenheim, wysłannik Adolfa Hitlera. To już musiało bardzo zaniepokoić Stalina. Rozumiał, że Hitler, będąc u szczytu potęgi, zepchnąwszy Wielką Brytanię do desperackiej obrony na każdym froncie, będzie starał się wykorzystać tę sytuację do zawarcia pokoju na zachodzie. Mógłby wówczas skoncentrować wszystkie siły na pokonaniu Armii Czerwonej, która wytrzymała potężne uderzenia i powoli odzyskiwała siły. Przerzucenie na front wschodni kilkudziesięciu dywizji z Francji i Afryki Północnej umożliwiłoby Hitlerowi ostateczne zwycięstwo. Ta propozycja Hitlera została odrzucona. Sprawy na froncie wschodnim zaczęły biec coraz gorzej dla Niemców. Szwedzki kontakt uzyskał nowe znaczenie i nową rolę w pośrednictwie między zachodnimi aliantami i Niemcami. W marcu 1943 roku ambasador Wiktor Mollet raportował do Londynu.
Wczoraj wieczorem zostałem zaproszony do domu Markusa Wallenberga, gdzie ku mojemu zaskoczeniu przedstawiono mi przybysza z Niemiec nazwiskiem Karl Langbein, który ujawnił, że jest wysłannikiem Himmlera. Langbein chciał dowiedzieć się, pod jakimi warunkami rząd jego królewskiej mości mógłby traktować Himmlera jako alternatywnego przywódcę Niemiec.
Wbrew pozorom, Heinrich Himmler miał wszelkie podstawy, aby uważać, że jest to realne. Był dowódcą SS, ministrem spraw wewnętrznych, miał w ręku cały aparat policyjny ze straszną tajną policją Gestapo na czele. Był również dowódcą Waffen-SS, najsilniejszej formacji w niemieckich siłach zbrojnych, liczącej bez mała milion żołnierzy, fanatycznych, najlepiej wyszkolonych i uzbrojonych. Ponadto od jego decyzji zależało życie setek tysięcy więźniów obozów koncentracyjnych, których mógł traktować jako zakładników. A było oczywiste, że im większą przewagę na froncie wschodnim będzie zyskiwała Armia Czerwona, tym bardziej państwa Zachodu będą obawiały się jej potęgi. Stalin musiał kontrolować sytuację w Sztokholmie. Zoja Rybkina stawała się jego najważniejszym informatorem. Tym bardziej, że 7 czerwca 1943 roku do domu Wallenberga przybył z Berlina Walter Schellenberg, szef wywiadu SS i najbliższy współpracownik Himmlera, aby spotkać się z ambasadorem Molletem. Wiedza, jaką Zoja Rybkina zdobywała w Sztokholmie, okazała się bezcenna dla Stalina. Mógł ją wykorzystać w listopadzie 1943 roku w Teheranie w czasie spotkania Wielkiej Trójki. Kolejne wielkie zadanie dla Zoi wyłoniło się na początku 1944 roku, gdy ponownie skrzyżowały się drogi wielkiego kapitalisty i komunistycznego wywiadu. Koniec wojny wydawał się bliski, a Stalina niepokoiła przyszłość Finlandii. Obawiał się, że to państwo w naturalny sposób będzie dążyć do uzyskania amerykańskich gwarancji, a Stalin chciał tego uniknąć. Zoja Rybkina otrzymała zadanie nawiązania negocjacji z rządem fińskim, co nie było łatwe, zważając na wojenne doświadczenia, jakie Finowie mieli z Rosjanami. Na scenie znowu pojawił się Markus Wallenberg, który w udziale w tej akcji dostrzegał ważny interes. Jego rodzina miała wiele przedsiębiorstw w Finlandii, które mogłyby przepaść, gdyby kraj ten zajęły wojska radzieckie. Dlatego chętnie przystał na propozycję Zoi. W końcu stycznia 1944 roku zaprosił ją do nadmorskiego kurortu Salzjöbaden, który w końcu XIX wieku wybudował jego przodek, Knut Agaton Wallenberg. Tam, w jednym z najpiękniejszych hoteli, oczywiście własności Wallenbergów, Zoja spędzała czas na dyskusjach z rozumiejącym jej stanowisko Markusem. Szybko przekonała go, że układ radziecko-fiński gwarantujący neutralność Finlandii będzie korzystny dla wszystkich. Już w lutym Markus doprowadził do spotkania z Juho Kusti Paasikivim, fińskim ambasadorem w Sztokholmie i późniejszym prezydentem Finlandii, z radziecką ambasador Aleksandrą Kołłątaj. Negocjacje trwały długo, aż we wrześniu traktat został podpisany tak, jak chciał tego Stalin. W marcu 1944 roku Zoja Rybkina wróciła do Moskwy, mając ogromną wiedzę o szwedzkich układach i roli Wallenbergów. A ta stawała się coraz bardziej frapująca. Enskilda Bank zaangażował się w inną wielką transakcję, która mogła przynieść krocie, a jaka miała swój początek w sierpniu 1944 roku. Na rozkaz Himmlera szefowie największych niemieckich koncernów przemysłowych mieli wysyłać majątek swoich firm do Ameryki Południowej. Nie był to przypadkowy wybór. Niemcy utrzymywali ścisłe związki gospodarcze z wieloma państwami tego kontynentu i w wielu działały filie największych koncernów. Ruch finansowy był więc całkowicie naturalny, a pieniądze trafiałyby do innej szuflady tej samej kasy. Dla przemysłowych gigantów, zarabiających miliardy dolarów na dostawach dla wojska, gdy tania siła robocza z obozów koncentracyjnych pozwalała zbijać koszty, oznaczało, że ten wielki majątek mają przerzucić za ocean w najkrótszym czasie. Tak wielka operacja finansowa przecież nie miała polegać na przewożeniu w kabinach statków kufrów wyładowanych pieniędzmi. Musiały w nią zaangażować się firmy maklerskie i banki, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych oraz państwach neutralnych – Szwajcarii, Szwecji, Hiszpanii, Portugalii. Ich prowizje miały sięgać 15-25%. Innymi słowy, był to złoty interes, tak zyskowny, że transferem nazistowskich pieniędzy zainteresowały się dwory panujące Wielkiej Brytanii i Szwecji. A jednym z banków, który do tego interesu przystąpił, był Enskilda Bank Wallenbergów. Czy Zoja Rybkina, która dotarła tak blisko do Wallenbergów, otrzymała polecenie śledzenia przepływu masy pieniędzy? Byłoby dziwne, gdyby tak się nie stało. A to rodzi następne pytanie. Czy ta sprawa zaważyła na tragicznym losie Raula Wallenberga, jednego z członków wielkiego rodu? On od lipca 1944 roku był sekretarzem szwedzkiej ambasady w Budapeszcie. Był to tragiczny czas dla Węgrów, a zwłaszcza węgierskich Żydów. To państwo, które od 1940 roku pozostawało w sojuszu z Niemcami, było dość bezpiecznym miejscem dla Żydów, których populacja była oceniana na 700 do 900 tysięcy. Do czasu, gdy w 1944 roku węgierski dyktator Miklós Horthy postanowił zerwać wojenny sojusz z Niemcami. Nie udało się to, a do Budapesztu wkroczyły wojska niemieckie. Przyjechał tam również specjalny wysłannik szefa SS Adolf Eichmann, aby kierować akcją deportacji Żydów do obozów koncentracyjnych. Robił to bardzo metodycznie. Podzielił państwo na 7 okręgów i wyznaczał normy transportów. Węgry przestały być ostatnim miejscem w Europie, gdzie tym ludziom nie zagrażała śmierć. Do 7 czerwca 1944 roku tylko z 2 okręgów wywieziono do obozów Auschwitz i uśmiercono 290 tysięcy węgierskich Żydów. Do 17 czerwca z okręgu numer 3 zamordowano w komorach gazowych 50 tysięcy ludzi. Raoul Wallenberg z ogromną energią i poświęceniem wypełniał tajną misję zleconą przez Ivera Eichsena, amerykańskiego przedstawiciela zarządu uchodźców wojennych w Sztokholmie, oraz przez doktora Markusa Ehrenpreisa, rabiego Sztokholmu. Do końca roku, wydając paszporty, ukrywając Żydów w 30 domach, które kupił na własność szwedzkiej ambasady i Czerwonego Krzyża, przekupując lub zastraszając węgierskich faszystów, zdołał uratować tysiące ludzi. Potrafił nawet docierać do dworców kolejowych, gdzie hitlerowcy gromadzili Żydów i do ostatniej chwili, przed ruszeniem transportów, biegając po dachach wagonów, rozdawać paszporty ratujące życie. Ocenia się, że dzięki jego pomocy uniknęło śmierci 100 tysięcy Żydów. Zasłużył na najwyższe uznanie i szacunek, a znalazł śmierć. Na początku 1945 roku, gdy trwały zacięte boje o Budapeszt, Wallenberg, mieszkający w Peszcie, części miasta już zajętej przez Rosjan, zgłosił się do radzieckiego dowództwa. Było to 16 stycznia. Dzień później jego kierowca odwiózł go do kwatery dowódcy wojsk radzieckich, marszałka Radziona Malinowskiego w Debreczenie. Jadąc tam miał powiedzieć: nie wiem, czy będę gościem, czy więźniem. Od tego momentu słuch po nim zaginął. Dowództwo wojsk radzieckich opublikowało komunikat, że został zabity przez agentów gestapo lub węgierskich faszystów. Dzisiaj już wiemy, że 17 stycznia 1945 roku generał Wiktor Abakumow, szef kontrwywiadu SMERSZ, nakazał aresztować Raula Wallenberga. Niezwłocznie przewieziono go do Moskwy, traktując z honorami. Jechał w Salonce, a po przyjeździe zamknięto go w oddziale więzienia na Łubiance, przeznaczonym dla szczególnie ważnych więźniów. W tym miejscu ślad się urywa. Po latach prawda o Wallenbergu zaczęła wychodzić na jaw. Rosjanie opublikowali notatkę służbową szefa więziennego szpitala do ministra bezpieczeństwa Wiktora Abakumowa z 17 lipca 1947 roku.
Raportuję, że więzień Wallenberg, który jest dobrze wam znany, zmarł nagle w swojej celi dziś w nocy, prawdopodobnie na atak serca.
Można więc przyjąć, że tego dnia Raul Wallenberg zakończył życie, ale wciąż nie wiemy jak. Bez mała pół wieku później Paweł Sudopłatow ujawnił, że Wallenberga przetrzymywano w komfortowych warunkach kolejno w dwóch moskiewskich więzieniach. Był intensywnie przesłuchiwany, ale oficerowie nie stosowali brutalnych metod. Podobno na wiosnę 1947 roku przeniesiono go do bloku numer 2 specjalnego oddziału więzienia na Łubiance. W pobliżu był budynek komendantury. Tam profesor Grigorij Majronowski wykonywał wyroki śmierci, aplikując więźniom truciznę, co dawało okazję do sprawdzenia skuteczności nowych zabójczych substancji, których domagali się szefowie NKWD. Jednakże znaleźli się świadkowie, którzy twierdzili, że spotkali się z Wallenbergiem w latach 50. w różnych obozach na Syberii. Ostatecznej prawdy nie udało się ustalić. Bez odpowiedzi pozostało pytanie, dlaczego aresztowano tego człowieka. Zoja Rybkina, pozostając w bliskich kontaktach z rodziną Wallenbergów, prowadząc tak ważne interesy jak dostawa stali dla radzieckiego przemysłu zbrojeniowego, czy zawarcie traktatu rozwiązującego jeden z ważnych problemów powojennej Europy, mogła to wiedzieć. A może to na podstawie informacji od niej władze radzieckie zdecydowały się wziąć Raula Wallenberga jako zakładnika, aby zmusić jego bliskich do działania zgodnie z wolą Stalina. Czyżby stawką były miliardy dolarów przepływające przez tajne konta w Enskilda Bank? Wprowadzenie tam agentów pozwalałoby radzieckim tajnym służbom uzyskać wgląd w sprawy niemieckiej kolonii, jaka powstawała w państwach Ameryki Południowej. A tam chowano największe tajemnice II wojny światowej, stenogramy z tajnych negocjacji, plany niezwykłych wynalazków. Ukrywali się ludzie, których wiedza była bezcenna dla zwycięzców, tacy jak szef hitlerowskich tajnych programów zbrojeniowych generał Hans Kammler czy szef gestapo Heinrich Müller. Zoja, zasłużona oficer wywiadu, specjalistka w sprawach niemieckich, niespodziewanie w 1953 roku ponownie została włączona do najważniejszych światowych wydarzeń. W marcu tego roku umarł Stalin, a jego naturalnym następcą wydawał się Ławryntij Beria, ze względu na siłę jego tajnej policji, wywiadu i dywizji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ci, którzy znali jego historię, mogli spodziewać się fali krwawych czystek. Beria, oprawca, dla którego istniało tylko jedno prawo, prawo śmierci, zaskoczył wszystkich. Niespodziewanie okazał się demokratą i reformatorem. Silna pozycja, jaką zajął w nowych władzach, umożliwiła mu wprowadzenie zmian, które zaszokowały innych członków kremlowskiej elity. Już 24 marca 1953 roku przedstawił prezydium Komitetu Centralnego dokument żądający amnestionowania ogromnej większości więźniów. Z 2 526 402 ludzi osadzonych za trutami kolczastymi miało tam pozostać tylko 221 tysięcy kryminalistów. Na zebraniach władz partyjnych Beria mówił o konieczności zwiększenia samodzielności Republiki Związku Radzieckiego, w których rządy powinni sprawować lokalni politycy, a nie przybysze z Moskwy. Chciał doprowadzić do pełnej suwerenności państw socjalistycznych. Pozostali członkowie radzieckich władz patrzyli z niepokojem na rozwój wydarzeń, ale uważali, że reformatorskie poczynania Berii są jedynie grą, która miała zyskiwać mu poparcie społeczeństwa. Aż Beria zaczął mówić o konieczności zjednoczenia Niemiec. On dobrze wiedział, że niemiecka Republika Demokratyczna, ten sztuczny twór państwowy, staje się ogromnym balastem dla radzieckiej gospodarki z trudem dźwigającej się z wojennych zniszczeń. Otrzymywał raporty, z których wynikało, że liczba uciekinierów z NRD na zachód gwałtownie rośnie. W 1952 roku było ich 136 tysięcy, a w pierwszych trzech miesiącach 1953 roku już 84 tysiące. W jego planie pierwszym krokiem miało być sekretne powiadomienie rządów Niemiec Zachodnich i Stanów Zjednoczonych o tych zamiarach. To zadanie zlecił zaufanej Zoi Rybkinie. Ona miała dozować informacje o radzieckich planach za pośrednictwem Olgi Czechowej, aktorki dobrze znanej Niemcom z wielu filmowych ról, jak i częstej obecności przy boku nazistowskich bonzów Hitlera, Göringa i Goebbelsa. Oczywiście w Niemczech nikt nie zdawał sobie sprawy, że była radzieckim szpiegiem. Zoja Rybkina natychmiast pojechała do Berlina, aby na miejscu nadzorować przebieg ważnej części tej operacji. Tymczasem Beria popełnił błąd, nie doceniając swoich wrogów we władzach na Kremlu i w Berlinie. Tam premier Otto Grotewohl i sekretarz generalny rządzącej partii SED Walter Ulbricht zdecydowanie byli zrobić wszystko, aby nie dopuścić do zjednoczenia Niemiec. Czy mogli posunąć się do prowokacji, aby zatrzymać tak niekorzystny dla nich bieg wydarzeń? Wiele wskazuje na to, że tak się stało. Postanowiono bowiem podnieść o 35% normy wydajności pracy bez wzrostu wynagrodzenia, a jednocześnie obniżyć o 35% wypłaty dla tych, którzy nowych norm nie wypełniliby. Niemieccy robotnicy nie mogli na to nie zareagować. Pierwszy sygnał niezadowolenia pojawił się już 11 czerwca 1953 roku. Pięć dni później kolumny robotników ruszyły w stronę gmachów rządowych na Leipziger Strasse. Na transparentach pojawiły się hasła polityczne: precz z SED, żądamy wolnych wyborów i zjednoczenia Berlina. Dowodzący radzieckimi wojskami, generał Andrzej Grzeczko, zapewne na polecenie Kremla, wysłał do akcji wojsko. Nad ranem 17 czerwca żołnierze radzieccy obsadzili główne gmachy w Berlinie. Tego dnia w czasie starć z wojskiem zginęło 21 demonstrantów. Przeciwnicy Berli uzyskali silny argument. Mogli stwierdzić, że nieobliczalne działania wicepremiera Berli ośmieliły wrogów socjalizmu, którzy natychmiast podnieśli głowę. Ludzie na Kremlu, zaniepokojeni posunięciami Berli, uzyskali argument uzasadniający odsunięcie go od władzy. 27 czerwca Zoja Rybkina była w centrali radzieckiego wywiadu w berlińskiej dzielnicy Karlshorst. Nie wiedziała, że dzień wcześniej na Kremlu Beria został aresztowany. Zadzwoniła do swojego szefa, aby przez bezpieczny telefon zrelacjonować przebieg działań, jakie podejmowała Olga Czechowa, gdy usłyszała: wracaj natychmiast do Moskwy. Instynkt podpowiadał jej, że musi wykonać to polecenie. Zgłosiła się do generała Grzeczki, prosząc o umożliwienie powrotu. Zgodził się, choć w samolocie obok niej usiedli dwaj oficerowie wywiadu wojskowego. To dzięki ich wstawiennictwu nie została aresztowana, a taki był los innych wysłanników Berii. Szef berlińskiej placówki, przesłany przez Berię przed kilkunastoma dniami, Bohdan Kobułow, i wiceminister spraw wewnętrznych, Siergiej Goglidze, który miał czuwać nad zdławieniem berlińskiej rewolucji, wrócili do Moskwy w kajdankach. Wkrótce zostali rozstrzelani. Zoja Rybkina, już samotna, gdyż jej mąż zginął w niewyjaśnionych okolicznościach tuż po wojnie, uniknęła losu wielu swoich kolegów, których zamknięto w więzieniach. Nowi szefowie nie zrobili jej krzywdy, może dlatego, że do emerytury pozostały jej tylko 2 lata. Wysłano ją do pracy w łagrze w Workucie. Kierowała tam wydziałem werbującym donosicieli wśród więźniów. Kobieta podejmowana przez najbogatszych tego świata. W najbardziej wystawnych miejscach, za drutami, zmuszała biednych, aby za dodatkową kromkę chleba donosili na innych biedaków. A na emeryturze pod panieńskim nazwiskiem Woskresieńska pisała bajki dla dzieci. Aż zdecydowała się napisać książkę "Teraz mogę ujawnić prawdę". Tyle, że natura pracownika tajnych służb wzięła górę. Prawdy nie ujawniła.